Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem i przewodnikiem w Konwersatorium jest pan Piotr Tabakiernik, kompozytor, muzyk, nauczyciel muzyki w zespole szkół imienia Grażyny Bacewicz. No i jeszcze też trzeba tę tajemnicę zdradzić, że również kantor kościelny chorału gregoriańskiego. Z całą powagą wygłośmy tę formułę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A dzisiaj chciałem pana poprosić o rozmowę o muzyce duchowej, bardzo rozmaitej. Muzyce, która albo zbiera rozmaite słowa i dźwięki, łączy je, albo można powiedzieć włącza się jakoś również w długą tradycję, albo szuka nowego połączenia idei, także teologii z dźwiękami, z muzyką. W tych wszystkich aspektach pewnie, mam nadzieję, uda nam się do tego tematu podejść, ale zanim sobie wszystkie te aspekty jeszcze raz przejdziemy i wyliczymy, to chcę powiedzieć, że pewnie jakimś nie pretekstem, tylko właśnie takim momentem, od którego to nasze spotkanie dzisiejsze się zaczyna, jest pana zupełnie świeże, trwające przedsięwzięcie. Rzecz, która powstała w klimacie interny koronawirusowej. Rzecz, którą państwo mogą sami obejrzeć, jeśli do tej pory tego nie zrobili. Mówię o blogu Internus i bardzo w sposób niezwykły zaproponowanej nam tam formuły, można powiedzieć, towarzyszenia prymasowi Wyszyńskiemu w jego internowaniu. To jest coś, pan to nazywa po części recyklingiem dźwięków, różnych rzeczy, tak jakby zamykając samego siebie również w pewnej przestrzeni, w której trzeba korzystać z tego, co się ma, z dźwięków oraz ze słów prymasa, z różnych może też i archiwalnych materiałów. To jest nie tylko recykling, ale też i takie redundowanie tych elementów, bo one wracają, one w różny sposób się powtarzają, jakby trochę w naszej również wyobraźni i pamięci. Po raz pierwszy się zetknąłem z tego rodzaju ciekawą, można powiedzieć nieakademijną taką formą wejścia bardzo nowoczesnego, z tą próbą, no można powiedzieć, podniesienia duchowości prymasa Wyszyńskiego. Skąd ten pomysł?
Internus, nie można tego ukrywać, że zawsze jest jakiś aspekt praktyczny, który daje możliwość kompozytorowi, żeby zrobił coś, co on tak naprawdę chce zrobić. Tu aspektem praktycznym rzeczywiście był program Kultura w sieci, ponieważ kompozytor pracuje tak, że albo ma zamówienia i pisze na zamówienia to, co mu sugerują, lub w lepszej sytuacji to, co chciałby pisać, albo szuka takich okazji, kiedy mógłby zrobić to, co chciałby zrobić, a miałby do tego środki i taką przestrzeń działania. No i program Kultura w sieci jest taką, myślę, możliwością dla kompozytorów też, nie w ogóle dla różnych twórców. A w moim wypadku to było tak, że jakoś nie będąc bardzo zainteresowanym tymi wszystkimi działaniami, które powstają w czasie pandemii w internecie, one są naznaczone też często takim stemplem celowego wykonywania ich w niskiej jakości, na przykład nagrywania domowymi środkami. Jakoś to nie widziałem swojego miejsca w tym, ale jak pojawił się ten program Kultura w sieci, jakoś to się zbiegło z moją lekturą nie zapisków więziennych, ale książki Ojcze Nasz prymasa Wyszyńskiego, którą moja żona przyniosła z biblioteki osiedlowej. Ja tej książki wcześniej nie znałem, tak zacząłem ją czytać i pierwsze, co mnie zaskoczyło w tym tekście, to, że prymas Wyszyński jest poetą i że ten jego język jest niesłychanie bogaty, bardzo wciągający, a przy tym bardzo jego refleksje są bardzo świeże i wydaje mi się, że szczególnie w tej książce Ojcze Nasz, która zresztą w najbliższym odcinku Internusa fragmenty zostaną wykorzystane, że ten tekst ma potencjał trafienia do bardzo szerokiego grona odbiorców. No i tak jakoś łańcuchem różnych myśli pojawił się pomysł, że może można by jakoś wykorzystać to w ramach tej kultury w sieci. I już sam nie pamiętam, jak to się stało, że połączyło się to z tą sytuacją internowania prymasa, co myślę, że tu nie trzeba na siłę szukać związków. Tego, że internowanie prymasa, które uruchomiło w tych zapiskach więziennych, bo ja myślę, że to i tak jest niewielka część tego, co działo się w prymasie w tych latach internowania, ale to, co zostawił w zapiskach, no to jest gigantyczny materiał, którego przecież powodem powstania była właśnie ta konkretna sytuacja tego, że pewnej nocy został po prostu zabrany ze swojego domu namiodowej i przez ten cały czas internowania tak naprawdę nie wiedział, co się z nim dzieje, zawieszony gdzieś w jakiejś takiej próżni i zostawiony, on zresztą wprost o tym pisze, że to jego uwięzienie jest tak naprawdę jego spotkaniem z Bogiem. No i świadectwo tego jest w zapiskach więziennych. Ja sobie pomyślałem, że tak jak mówię, nie trzeba się silić na wyszukiwanie tego porównania, że podobnie jest z artystą w czasie pandemii. Rzecz jasna, kiedy ja składałem wniosek na Kulturę w Sieci, to rzeczywiście ta izolacja była taka na poważnie. Teraz już nie jest, ale celowo jakby ten kaganiec twórczy sobie założyłem i tak jak pan powiedział, korzystam tylko z tego, co nagram w domu. Jedynie głos prymasa pochodzi z innej części Warszawy, ponieważ mój znajomy aktor Bartosz Mazur nagrywa te partie czytane przez prymasa, a...
Czasami tak. Mamy też jeszcze siostrę. Tak. Tak. I księdza Skorodeckiego, tak?
Tak, także pojawiają się jakieś takie dodatkowe postacie. Też starałem się, żeby czołówkę i, mówiąc w cudzysłowie, napisy końcowe czytały różne osoby. Za co również dziękuję, że pan się przyłączył do tego, ale starałem się, żeby to jakoś też grało z tematem każdego odcinka. No ale myślę, że ten pomysł gdzieś... być może się w moim wypadku sprawdził. To znaczy, że to jest bardzo inspirujące spotkanie z prymasem z zapisków i ono rzeczywiście uruchamia jakiś taki paralelny w ogóle tok myślenia o tym, co się dzieje ze mną i co się działo z nim wtedy. Ponieważ stypendium kończy mi się pod koniec września, mam nadzieję, że będę mógł sobie od czasu do czasu jeszcze jakiś odcinek wyprodukować, bo nie wiem, czy do Komańczy dolecę z prymasem, bo naprawdę każdy tekst to jest zupełnie co innego. Te refleksje są niesłychanie aktualne. I to w przeróżnych aspektach, i jeśli chodzi o duchowość, jeśli chodzi o refleksję taką społeczno-polityczną prymasa Wyszyńskiego. Więc myślę, że jeżeli tylko taka może nietypowa formuła podawania tego, czyli takie, nazwijmy to, słuchowisko z muzyką współczesną, czy utwór muzyczny korzystający z gatunku słuchowiska, jeżeli to tylko może jakoś przybliżyć tę myśl prymasa osobom, które na przykład nie sięgnęłyby po nią, powiedzmy właśnie ze środowiska muzyki nowej, no to cieszę się, że to może być jakikolwiek wkład w te przygotowania do beatyfikacji, która zdaje się, że jeszcze się odciąga i nie wiadomo, kiedy będzie miała miejsce.
Tak, tu wszystko się tak nam złożyło, bo z powodu tego, co było również powodem uruchomienia pana projektu, z powodu tego zamknięcia koronawirusowego, również i beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego, którą już czuliśmy, rzeczywiście przesunęła się w czasie. Mam w spotkaniu z tym projektem, jako po prostu jego odbiorca, ktoś, kto go z przejęciem wysłuchał, mam takie wrażenie zetknięcia się z jakimś odkryciem, bo z jednej strony i z takim odkryciem, które powinno nam wszystkim przyjść do głowy wcześniej, to znaczy jest dla nas jasne, że czas internowania był dla prymasa Wyszyńskiego czasem jakichś niesamowitych przewartościowań, przebudowy także wewnętrznej i to wszystko w zapiskach więziennych jest oczywiście widoczne, gdy się o tym myśli, ale że, no cóż, czytamy to jako książkę duchową. Książka ma zawsze ten swój taki moment, że jest czytana w rytmie czytelnika, tak? To znaczy nie wszystkich nas stać na to, żeby ją czytać tego rodzaju teksty trochę tak w ich własnym tempie, w ich własnym rytmie, więc dużo rzeczy ginie. Natomiast to, co pan zaproponował, jest, jak rozumiem, także sposobem takiego zatrzymania nas w tej lekturze, jakby to powiedzieć, we wpisanym w nią rytmie. Nie tylko chodzi mi o dźwięki, które tam się pojawiają w tle i pewnie oczywiście odbiór jest głębszy wtedy, jeśli jak pan zresztą radzi w blogu, próbować tego słuchać na słuchawkach, znaczy najbardziej wrażliwie, tak? Pewnie trochę coś innego mamy, jeśli ktoś po prostu puszcza to sobie gdzieś tam z głośników, ale właśnie to daje też nam okazję do uświadomienia sobie, jak te wszystkie tam wpuszczone do tekstu dźwięki, którymi pan operuje, no one współtworzą ten sens, tak? Że każdy nas jakoś tutaj interpretuje, prawda? To nie jest coś nam, coś dane, ale jest interpretacją, która na przykład pozwala się zatrzymać, w jakimś sensie poddać się na przykład uderzeniu jakiejś myśli, która wraca, albo jakiemuś faktowi, albo co na przykład też zrobiło na mnie wielkie wrażenie w którymś z odcinków internusa robi pan coś na kształt takiego zderzenia materiałów archiwalnych, tak? My mamy Cyrankiewicza z niesamowicie twardym, takim mocnym, takim partyjno-rządowym wygłaszaniem deklaracji. Mamy z drugiej strony memorandum biskupów, mamy przejmujący w tym, jakby to powiedzieć, jeszcze teatralno-oratorskim trybie, mamy homilię prymasa Chlonda. To są te różne mowy, które się ze sobą spierają, nie tylko poprzez zdania wydrukowane gdzieś, które moglibyśmy sobie porównywać jak historycy, ale taki, jakby to powiedzieć, od razu pociągający ze sobą też pewne osobowości. Jeśli rozmawiamy o muzyce duchowej, tutaj zaczęliśmy już o niej w jakimś sensie mówić, to ona się gdzieś tutaj na poziomie tego specyficznego spotkania tekstu, jest, rozumiem, punktem wyjścia projektu i całego obudowania go rozmaitymi takimi elementami, których samych w sobie byśmy nie nazwali muzyką, ale pan by nazwał?
No, ja myślę, że muzyka to jest bardzo pojemne pojęcie i jak tak zacząłem w tym roku zajęcia literatury muzycznej z dziećmi w szkole i przytaczałem im różne definicje muzyki, to tak samo mógłbym się zastanowić, która mi jest bliższa, czy hanslikowe formy dźwiękowe w ruchu, czy bardziej cage'owskie, że wszystko jest muzyką, więc wydaje mi się, że tutaj chyba tak naprawdę jest to po prostu coś do słuchania, a jak to zdefiniujemy, to już jest mniej istotne. Myślę, że muzyka tam po prostu wykonuje pewną pracę, która, tak jak pan powiedział, jest potrzebna do tego, żeby skierować naszą uwagę ku czemuś, albo żeby zbudować jakąś taką alternatywną narrację, która będzie podkreślała pewne akcenty tekstu, którego notabene też nie przyszło mi do głowy na początku pracy to, że na przykład tekst zapisków okaże się dla mnie niewystarczający i tak jak wspomniał pan o odcinku, który nazywa się Noc Ciemna, też się tak zastanawiam nad tym, czy ten okres internowania to nie był taki okres oczyszczeń dla prymasa, jeśli chodzi o jego sferę duchową. Jak się czyta te teksty, to rzeczywiście widać, że jest tam cała gama jego doświadczeń. Ja sobie nieustannie zadaję pytanie, panu też je mogę zadać, czy w tym czasie prymas się bał? Ponieważ odnoszę wrażenie, że heroiczność jego wiary już była tak rozwinięta, że z tego tekstu trudno wyczytać, żeby on się bał. Jeszcze jak na początku walczy ze swoimi oponentami, z tymi, którzy go uwięzili, to potem w zasadzie on nawet deklaruje wprost, że on chce z wszystkimi zachować pokój, że jedno Ave Maria Stella zrobi więcej niż wszystkie jego petycje i coraz bardziej jakby łagodzi sytuację, coraz bardziej wszystkich utwierdza w tym, że to ma sens, aż jak będzie w najbliższym odcinku, mówi, że niewiara też ma sens, jak opowiada o historii Heroda. Więc wydaje mi się, że z jednej strony, jak ja to sobie czytam, jak te myśli próbuję głośno odczytać dla siebie i jakoś ustosunkować się do nich, to myślę sobie, że tam żadnej muzyki w ogóle nie potrzeba, że to wystarczy głośno sobie przeczytać parę razy, może czytać to po prostu na sposób lektury duchowej, to znaczy medytować te teksty. No i są takie odcinki, gdzie muzyki jest bardzo mało, tak jak na przykład taki dość realistycznie zagrany odcinek trójkowy, kiedy rzeczywiście ci współbohaterowie pojawiają się. Tak, więc nie ma potrzeby, żeby tam jakby odrealnić tę sytuację, a z drugiej myślę, że są takie momenty tekstu, że można zbudować jakiś zupełnie alternatywny świat, pokazać, może to jest jakaś moja ambitna próba i pewnie ona jest skazana na niepowodzenie, ale mogę zawsze powiedzieć, że to jest moje subiektywne podejście i spojrzenie. To jest próba wejścia w świat w głębie prymasa, to znaczy zajrzenia do jego ducha, czy tak jak w tym odcinku Noc Ciemna, próba wyobrażenia sobie snu koszmaru prymasa tak naprawdę, w którym też ten akcent, że wszystko jest na miejscu, że ojciec z nieba wszystko ma w swoich rękach i że tylko on musi przez to ufnie przejść, jak to tłumaczy mu ojciec Korniłowicz, też niezwykła postać, której ja nie znałem wcześniej i dzięki prymasowi poznałem, to naprawdę fascynujący człowiek. Wydaje mi się, że są takie momenty, które właśnie dzięki muzyce można bardzo wyeksponować i też nadać im jakiś zupełnie inny walor, zbudować właśnie jakąś alternatywną rzeczywistość. Mam nadzieję, że dla słuchacza też to tak działa, że...
Zrobiło na mnie wrażenie, to teraz oczywiście wymieniam się z panem moim odbiorem, ale służy to rozmowie. Zrobiło na mnie też wielkie wrażenie to, że pan nie filtruje tych tekstów w taki sposób, że na przykład zostawałyby jakieś przede wszystkim takie odcieleśnione, bardziej czysto duchowe refleksje, tylko że chętnie zostawia pan czasami takie, albo nawet tworzy z tego pewne mocne akcenty, takie rzeczy, które swoją drogą i w mojej lekturze kiedyś przed laty były ważne, czyli te rozważania prymasa, na przykład czemu służy nabożeństwo Trzech Zdrowaś Mario, albo jakieś nawroty, takie reminiscencje z brewiarza, z tekstów liturgicznych. Chętnie pan posługuje się melodyką łaciny, którą prymas zostawiał. Najwyraźniej była to jakaś melodia jego duszy również, więc nie ma chęci, potrzeby tak obsesyjnego tłumaczenia wszystkiego, tylko to zostaje i to się tłumaczy, nawet jeśli ktoś nie rozumie samego zdania, to się tłumaczy po prostu wewnątrz tego, o czym i w jaki sposób jest mowa. To też można by było jakąś tą muzyką duchową tego faktu, tak, tych rozważań prymasa nazwać. Mówiąc szczerze, chciałbym o tym rozmawiać jeszcze długo, ale obiecaliśmy jeszcze inne, to pierwsze z panem spotkanie w konwersatorium musimy jakoś podzielić, więc z westchnieniem zaproponuję panu przerwę. Po przerwie wrócimy do rozmowy, żeby dotknąć jeszcze innych punktów. Wracamy do rozmowy o muzyce duchowej. Jest dzisiaj w konwersatorium Piotr Tabakiernik. Mówiliśmy o internusie, czyli o projekcie szczególnego jakby przedstawienia duchowości prymasa poprzez jego zapiski więzienne i takie, jakby to powiedzieć, melodycznie na różny sposób przedstawione. Ale w trakcie naszej rozmowy z tej pierwszej części zacząłem pana Piotra prowokować pytaniami o to, co to jest muzyka i czy to jest muzyka i tak dalej. I spotkaliśmy kompozytora, któremu są bliskie atmosfery warszawskiej jesieni. Sam jest uczestnikiem. Nie rozmawiamy więc z kimś, kto nam będzie mówił o zamknięciu się dziejów muzyki w XIX wieku. Jesteśmy w zupełnie jakby innych również poszukiwaniach. I teraz nagle, jeśli do tego dodam, że pan jest miłośnikiem chorału gregoriańskiego, że pan go wykonuje, że jeszcze na dodatek, co jeszcze w ogóle coś dorzuci, śpiewa pan ten chorał tak, jak solesmeńscy mnisi go nauczali, no to nagle jakbyśmy wpadli w jakąś tajemniczą, jakąś enigmę. Jak to jest? To pan jest człowiekiem średniowiecza i chorału, czy człowiekiem warszawskiej jesieni? Jak to jest? Można to połączyć?
Nigdy nie było sprzeczności w tym. To znaczy, jak się patrzy na historię muzyki, to kompozytorzy nieustannie pojawiają się tacy twórcy do naszych czasów i to często są naprawdę wybitni kompozytorzy, tak jak na przykład Olivier Messiaen, którzy dostrzegają nieprzebrane bogactwo i źródło inspiracji w chorale gregoriańskim. No i mogą z niego korzystać jako twórcy muzyki nowszej niż ten chorał, a mogą go wykonywać, więc ja myślę, że te dwie sfery, one się uzupełniają i widzę, że na ich przecięciu jest jakieś takie spłodne spotkanie, to znaczy, że ten chorał gdzieś istnieje jakaś dyfuzja tego chorału do mojej twórczości, która ma pieczątkę jednak muzyki współczesnej, ale tak oryginalnie in crudo jak najbardziej jest stosowany, jest wykorzystywany, bo rzeczywiście mam możliwość posługiwać jako kantor, jako drugi organista i kantor na mszy trydenckiej na Placu Teatralnym w Warszawie i w Bufinowie. No i mam też tę wielką, to naprawdę jest wielka radość uczyć chorału gregoriańskiego w jednej z warszawskich szkół muzycznych. Więc nie widzę tutaj sprzeczności tych dwóch sfer. Chorał się pojawił oczywiście później niż moje zainteresowania muzyką poważną, chociaż ja mam gdzieś takie przebłyski, ponieważ ja nie chciałem nigdy być kompozytorem. Ja nie planowałem tego. Nie. Zacząłem się bardzo późno zajmować w ogóle muzyką i profesjonalnie uczyć muzyki. Może dlatego nie wybrałem kariery wykonawcy, bo już było za późno na to. Skończyłem organy w średniej szkole muzycznej. To na pewno też bardzo do muzyki kościelnej mnie przybliżyło, ale wcześniej to raczej nie interesowała mnie w takim stopniu muzyka. No ale już jak nią się zainteresowałem i rzeczywiście poczułem, że chciałbym być kompozytorem, zacząłem się tym zajmować, zacząłem się tego uczyć, to ten chorał nie pojawiał się jakoś intensywnie. I tak naprawdę takim bardzo poważnym impulsem do zajęcia się chorałem, a może takim nawet nie impulsem bezpośrednim, tylko takim momentem, który potem zaowocował rozkwitem chorału w moim życiu, to było bardzo takie nietypowe wydarzenie, ponieważ moim nauczycielem kompozycji w średniej szkole był Marian Sawa, twórca głównie kojarzony, kojarzony głównie właśnie z muzyką religijną i organową. I profesor Sawa uczył mnie w średniej szkole improwizacji i kompozycji i już chyba na studiach dostałem zamówienie na napisanie mszy polifonicznej dla mojego kolegi na jego egzamin dyplomowy z muzyki kościelnej i chyba wtedy poprosiłem profesora Sawę, czy by mi dał jakiś materiał gregoriański, bo chciałem go wykorzystać w tej mszy i on mi przyniósł Liber Usualis jego ojca z początku XX wieku. Musiał to na mnie zrobić na pewno wrażenie, bo to jest prawdziwa, stara księga liturgiczna, taka rzeczywiście widać na niej upływ czasu, widać na niej na przykład również reformy, bo to jest księga jeszcze sprzed reform Piusa XII, więc są naniesione notatki ojca, na przykład dotyczące liturgii Triduum Paschalnego. No i profesor Sawa, wydaje mi się, że wtedy mi powiedział, że on mi to pożyczy, ale żebym mu oddał, bo to jest dla niego, to jest po ojcu i on chyba też z tego czasem korzysta. I ja zdaje się, że w celu napisania tej mszy z tego korzystałem, ale w międzyczasie mój profesor zmarł. No i Liber Usualis przeszło na mnie. I ja nie wiem, musiałem zaglądać od czasu do czasu do tego, ale gdzieś w którymś momencie, sam już nie pamiętam dlaczego, myślę, że pod patronatem tej książki trafiłem na zajęcia chorału właśnie według metody Solem do benedyktynek sakramentek. I tam tak już na poważnie się tym zainteresowałem. Nagle się okazało, że to jest obok muzyki współczesnej, obok w ogóle muzyki poważnej, taka dziedzina, w którą jak się tylko umoczy palec od nogi, no to wciąga natychmiast człowieka i trzeba stanąć przed odpowiedzią na pytanie, czy ja się chcę zajmować jednym czy drugim. Na całe szczęście można zajmować się jednym i drugim, ale chorał to jest ocean, w którym tonie się nieustannie, jak coś tylko do niego zbliży. Więc jeżeli miałbym sobie zadać pytanie, czy to się da pogodzić, to da się pogodzić i te sfery wzajemnie się przenikają. Można być kompozytorem współczesnym, korzystać z chorału, ale też mam takie poczucie, że w samym chorale i w metodzie Solem jest potencjał do tego, że można bardzo wiele zrobić i bardzo wiele zrobić dla liturgii i też dla takiej ogólnej świadomości tego, z jednej strony, czym jest chorał w ogóle, na przykład dla uczniów szkół muzycznych, którzy go znają teoretycznie, czegoś tam słuchają na lekcjach, ale myślę, że jeśli chodzi o praktykę liturgiczną, to niewielkie jest pojęcie. I na przykład taka korelacja faktu, że powiedzmy w mszach Palestryny w Kyrie mamy tyle, a tyle powtórzeń, a nam się to jakoś nie zgadza z liturgią w Novus Ordo, a jakby uświadomieniem sobie tego, że przecież chorał jest nierozerwalnie z tą liturgią związany. Więc myślę, że tutaj bardzo dużo można zrobić i też no, można dbać o to, żeby ta liturgia miała swój blask właśnie przez chorał gregoriański i myślę, że metoda Solem i w tym pomaga i jej charakter bardzo sprzyja no, takiemu kontemplacyjnemu przeżywaniu liturgii.
Śpiew chorałowy jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej, w sensie takim, że nie jest, można powiedzieć, jakąś formą muzyczną, która liturgii towarzyszy, jest jakoś tam, można powiedzieć, lepiej czy gorzej do niej pasuje, tylko w jakimś sensie należy do tej formy, tak? Mhm. To znaczy się mówi o mszy śpiewanej, czy o śpiewanych oficjach, bożeństwach, to one są śpiewane wtedy, gdy się używa chorału, tak? To jakby jedno z drugim najściślej się bierze. W tym sensie, jak rozumiem, jest ta delikatna granica, która powoduje, że chorał, który można potraktować jako pewną inspirację estetyczną, gdy się dokonuje własnej kompozycji, to jednak pozostaje gdzieś tam w swojej samodzielnej roli, gdzieś zawsze poza tą próbą autorską, taką czy inną, i pozostaje, można powiedzieć, raczej głosem idącym gdzieś spoza tych autorskich prób, tak? To znaczy jest jakimś elementem tradycji, czymś, co idzie wcześniej i co więcej, co jakoś, można powiedzieć, nie jest na swoim do końca miejscu w sali koncertowej, tylko bardziej na swoim w kościele, tak? To również tak o tym jest, pan
tak,
mówił.
Tak, tak. Ja miałem takie rozterki przy różnych kompozycjach. Ostatnio chyba przy De Trinitate, to jest kompozycja, która była wykonana na zeszłorocznej warszawskiej jesieni.
Tak, jeszcze będziemy o niej mówili.
Tak. Tam rzeczywiście pojawia się fragment, w którym cała jedna część to jest cytat graduału z uroczystości Trójcy Świętej. I zastanawiałem się, czy w muzyce współczesnej, czy w ogóle w sytuacji koncertowej można zacytować obszerny fragment takiego utworu i jeśli już, to jak? Ponieważ to jest zabieg uświęcony tradycją i to najlepszą tradycją. Wystarczy spojrzeć na Palestrinę, prawda? Tam trochę oczywiście chorał funkcjonuje na innych zasadach, bo jeżeli mamy Cantus Firmus, no to powiedzmy, że ta melodia gdzieś jest zawoalowana, jest ukryta w tych splotach polifonicznych, ale jednak jest, czyli jest wykorzystywana jako materiał, na którym wyrasta polifonia. Więc wydaje mi się, że idąc tą drogą, mając świadomość jakby tego, że chorał jest rzeczywiście muzyką z innego świata, w sensie, że ma innego ducha, nie ducha tego świata. I to ciekawe, bo przy jakiejś pracy z uczniami w szkole muzycznej nad jakimś formularzem mszalnym, gdzieś tak bardzo intensywnie pracowaliśmy, śpiewaliśmy, jakoś takie mieliśmy poczucie, że weszliśmy bardzo głęboko już w tę muzykę. I zadałem mi takie pytanie po jakiejś takiej chwili milczenia, kiedy ten chorał wybrzmiał, przecież chorał rodzi się z ciszy i do ciszy zdąża zawsze. I tak po takiej chwili milczenia zapytałem ich, czy wy czujecie, że to ma innego ducha? I chyba nawet nie musieli odpowiadać. Znaczy, że było widać po ich twarzach, że czują, że to jest coś, czego świat im nie da. Znaczy, że w chorale jest ta sfera, której świat absolutnie nie może nam dać. Cała muzyka, z którą obcują młodzi ludzie teraz, która ich wyrywa gdzieś z takiego właśnie kontemplacyjnego spojrzenia, z takiego trochę egzystencjalnego zatrzymania, na które pozwala chorał. Bo jeżeli uznajemy, że chorał jest przepowiadaniem Słowa Bożego, że kantor jest... No, jak mówią poważne dokumenty, lewitą, i w związku z tym czasem zadaję pytanie, czy kobieta może śpiewać chorał gregoriański w kościele, ale również i to kościół tradycją uświęcił.
Ale w każdym razie kantor pełni rolę liturgiczną.
Tak, więc w związku z tym przepowiada Słowo Boże, no i teraz byłoby bardzo dziwne, gdyby nie zatrzymywał się nad nim i nie miał takiego momentu refleksji, kiedy przygotowuje się, a nawet jeżeli śpiewa, że on wie, o czym śiewa, wie, po co śpiewa, wie, w jakiej sytuacji, w sytuacji liturgicznej śpiewa. No i pytanie, czy to się może przenieść na utwór muzyczny, taki utwór muzyki profesjonalnej, który się wykonuje w sali koncertowej. Mi się wydaje, że być może jest tak, że takie użycie chorału tworzy wyłom stylistyczny, szczególnie w utworze posługującym się zupełnie współczesnym językiem muzycznym, takim jak na przykład De Trinitate, gdzie te środki, taki arsenał współczesnych środków muzycznych jest w pełni wykorzystany, a tu nagle mamy coś takiego. Ktoś od razu może przypiąć łatkę, powiedzieć, a kompozytor postmodernista tutaj nawiązuje do chorału, przecież to jest takie eufoniczne. Ale wydaje mi się, że on tak wypreparowany w utworze, nie, jakby nieskażony niczym, bo w De Trinitate on się pojawia tylko z dźwiękami dzwonów, które naturalnie chorałowi towarzyszą. Jak się słucha nagrań starych Solem, to nawet są takie miejsca, gdzie tam dzwony biją, ptaszki śpiewają. Wydaje mi się, że on w ten sposób wypreparowany tworzy jakiś taki wyłom rzeczywistości, że my na chwilę zaglądamy w trochę inną sferę i ja myślę, że to każdą duszę otwartą i gotową na to podnosi natychmiast do Boga. I myślę, że w związku z tym jak najbardziej ten chorał może funkcjonować na takich trochę prawach cytatu, ale takiego bardzo metafizycznego cytatu.
A z kolei w swoim całym zdaniu jest wewnątrz liturgii, czy w trakcie liturgii. Chorał miał w naszej współczesności, czy już w tej chwili, to już jest może pewne nadużycie w stosunku do XIX wieku mówienia współczesności, ale w każdym razie w tym wieku nowoczesności miał swoją skomplikowaną historię, próby rozmaitego odrodzenia chorału, rozmaitego odnalezienia jego autentyczności, jego wersji a to bardziej źródłowych, a to pierwotnych, a to jakoś tam powiedzmy oczyszczonych. Różne próby, różne podejścia, różne w związku z tym także partie i sekty. I myślę, że dzisiaj zwłaszcza mamy już ten moment kumulacji, w której tych różnych podejść jest bardzo dużo. Może one są już dzisiaj bardziej skłonne do swoistego ekumenizmu niż jeszcze 10 lat temu, gdzie te walki były bardziej zacięte. Niemniej jakiś tam punkt sporu się pojawia, prawda? Mamy ten nurt nie tyle może rekonstrukcyjny, bo nikt nie jest dzisiaj w stanie zrekonstruować chorału w tym czy w innym miejscu. Niemniej no, mamy te próby historyczne, próby sięgania źródłowe, które też kwestionują tych z kolei, którzy w czasach początków Solem też posługiwali się tą źródłową, rekonstrukcyjną metodą. Pan jednak idzie tą drogą solesmańskiego chorału. Jak z tej perspektywy myśli się, słyszy się również chorał w różnych innych podejściach? Próbuje pan takich konfrontacji?
Ja nie mam z tym chyba problemu. To znaczy, ja jestem przekonany, że metoda Solem i to jakby jest na tym pieczątka tradycji, w sensie, że no tutaj po owocach można poznać, że to jest metoda wykonywania chorału, która sprzyja modlitewnemu skupieniu. I na pewno pokolenia mnichów benedyktyńskich są tego dowodem. I też trwałość tej metody, mimo jakby burzy muzykologicznej nad nią, nad jej archaicznością, nieadekwatnością historyczną. Ale wydaje mi się, że nie wiem, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, jak każdy odbiera chorał na liturgii, bo być może jest tak, że komuś trudno jest się skupić przy solem, na przykład dlatego, że ma jakąś inną wizję swoją chorału, ale ja chyba nie mam takiego problemu na liturgii, no bo metoda solemn nie jest jedyną, którą się w Polsce na liturgii spotyka. Na całe szczęście jest coraz więcej takich miejsc, gdzie chorał się śpiewa metodą solemn. To wielka zasługa kursów prowadzonych przez Łódzką Szkołę Chorału. Już chyba z górką od 10 lat. Mhm. Nawet gdyby nie COVID, to szykował się wielki jubileusz z opatem kucho.
Tak, ze wsparciem naszych przyjaciół z francuskich.
No ale co, na pewno się to odwlecze, ale będzie miało miejsce. Więc tych metod jest dużo i ja może w takim momencie zachwytu metodą solemn miałem na początku jakieś takie tutaj rozterki, ale teraz chyba nie mam i bardzo sobie cenię na przykład wykonawstwo historyczne chorału. Bardzo jakby z dużym zainteresowaniem patrzę na działania takich gigantów jak na przykład Marcel Perez. Szczególnie jeżeli chorał na przykład budowany w oparciu o metody semiologii gregoriańskiej jest bardzo dobrze technicznie wykonywany, no to jest wspaniała muzyka. Tylko no pytanie, jak ona jest funkcjonalna, jeśli chodzi o liturgię, o skupienie, o jakby też może takie możliwości czysto duszpasterskie. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby wierni w kościele śpiewali chorał, a myślę, że to jest taka no jednak piękna idea, która się w którymś momencie otwierania się kościoła na partycypację wiernych pojawiła i jest to ta idea, która myślę, że ona może przynieść dobre owoce. Jeżeli tylko się wyznaje zasadę, która mi jest bardzo bliska, Psalite Sapienter, że to się robi rozumnie, że to nie jest jakby takie bezmyślne śpiewanie, nie uczenie się, a śpiewanie, tylko naprawdę rozumne śpiewanie, uczenie chorału, co na szczęście w Polsce ma miejsce, to myślę, że tutaj jest bardzo wiele możliwości do tego, żeby ten chorał, chyba szczególnie dzięki metodzie solemn, funkcjonował jako taka właśnie muzyka mająca wymiar duszpasterski, co trudno jest jakby powiedzieć o innych metodach wykonywania chorału. One po prostu wymagają biegłości technicznej, dużego rozeznania, takiego czysto teoretycznego.
Dziękuję za tę opowieść o chorale, ale za chwilę jeszcze będę chciał pana pociągnąć za język w sprawie w ogóle samych fundamentów duchowości muzyki, ale to po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o muzyce duchowej, o duchowości muzyki. Wspomniał pan o swoim utworze, o kompozycji De Trinitate, która była prezentowana na warszawskiej jesieni w ubiegłym roku, prawda?
Tak jest.
Muszę powiedzieć, że gdy patrzę w to wprowadzenie, to omówienie, które pan dodał do swojego utworu, to robi na mnie niesamowite wrażenie, świadome podejście do źródeł i właśnie, co może być dobrym punktem do tego fragmentu naszej rozmowy, punktem wyjścia, no, że pan świadomie dobiera słowa, teksty, z których pan chce wystartować do muzyki. No, doskonale wiemy, że muzyka sakralna, muzyka religijna, jakkolwiek by to nazwać, ona oczywiście z jednej strony ma ten wewnętrzny imperatyw bycia muzyką według logosu, czyli chce wyrazić coś, co jest w tym również najgłębszym poziomie rozumne, co odpowiada logosowi. Z drugiej strony, że to nie sprowadza się do prymitywnej reguły wyskandowania tekstów, prawda? Po prostu ich zapodania, że tak powiem, żeby, co zresztą mieliśmy i mamy w naszych także kościołach bardzo często niestety takie wyobrażenie, że muzyka religijna, która chce być, komunikować słowo, polega na tym, że po prostu je w jakimś sensie zapodaje, tak? Najważniejsze jest to, żeby ludzie usłyszeli zdania, teksty i tak dalej. Z drugiej strony mamy oczywiście skrajność zupełnie przeciwną, w której mielibyśmy muzykę transową albo w ogóle pozbawioną tego logosu, raczej albo w każdym razie sugerującą, że on się kryje tak naprawdę bardziej w przeżyciu, w intensywnym doznaniu, prawda? Czymś coś w tym rodzaju. Też to mamy. I też to mamy w przypadkach jakichś zgromadzeń religijnych. Czasami tego rodzaju muzykę się z kolei zapodaje jako tę bardziej duchową, bo dającą przeżycie jakby wspólnego doznania w tłumie, najlepiej jeszcze, który się nazywa wspólnotą. To są te jakieś momenty rozejścia. Natomiast to, co wyczytałem także w tym, co pan tam opowiada, co dotyczyło pana własnej kompozycji, De Trinitate, to rozumiem jest tak, że próbujemy tą służebność wobec logosu także rozumieć jako umiejętne przechodzenie od, jakby to powiedzieć, milczenia do dźwięku. Że to nie jest wypełnianie pewnymi dźwiękami, tylko sam również zachwyt tym, że istnieje to przejście od ciszy, boskiej ciszy, do wypowiadania się jej w postaci jakiegoś konkretnego słowa. I mamy tam w zapleczu tego utworu i Elżbietę od Najświętszej Trójcy, no, mistyczkę karmelitańską z jakimś jej po prostu doznaniem wewnętrzności Trójcy i obecności. Mamy liturgiczne utwory, mamy po prostu sam utwór, który pan zaproponował, jest, rozumiem, świadomie wchodzi odważnym ruchem w pewną tradycję, bo De Trinitate to jest nie tylko techniczna nazwa, ale ona po prostu od razu otwiera drzwi do całej bardzo długiej, takiego korytarza długiego, w którym są po prostu teksty świętego Augustyna, Boecjusza, scholastyków, no wszystko tam jest. I pan chce opowiedzieć o Trójcy muzyką? Jak to jest to wszystko? Przecież święty Augustyn powiedział, że to się wszystko nie da i lepiej w ogóle ktoś, kaznodzieje mówią na uroczystość Trójcy Świętej, że w ogóle to się nic już nie da o tym powiedzieć.
No tak, to jeżeli zostaną mi otwarte drzwi nieba, to z pewnością tam zaraz spotkam świętego Augustyna, który westchnie i da mi muszelkę, żebym sobie przelewał wodę z oceanu do dołka. I tak rzeczywiście to myślałem sobie, że cóż ja tu mogę zrobić, no, że sobie wymyśliłem taki utwór i piszę taką długą kompozycję, która trwa chyba 77 minut, a i tak tam nic nie powiedziałem nowego, no bo co tu można mówić? No wydaje mi się, że to jest jakaś próba spojrzenia przez pryzmat tradycji, w sensie tradycji mistyki i duchowości, tak jak pan tu przywołał te teksty, to tych tekstów było dużo, dużo więcej i ta część pracy penetrowania, medytowania tych tekstów, to chyba najbardziej fascynująca. Bo to, że tam został taki wybór od pseudo-Dionizego do tak naprawdę właśnie Elżbiety, no to jest jakiś tylko wycinek tego, co mogłoby się tam pojawić. Wydaje mi się, że rzeczywiście De Trinitate to jest taka kompozycja, która zasadza się na tej osi, o której pan wspomniał, to znaczy milczenia i dźwięku. I mi jest bardzo bliska ta myśl wyrażona przez kardynała Ratzingera w Nowej Pieśni dla Pana o tym właśnie, o muzyce podporządkowanej logosowi, o tej muzyce, która się zaczyna tam, gdzie jakby kończą się te słowa w próbie tłumaczenia Słowa Bożego na język ludzki. No i pewnie najlepiej by było, pisząc ten utwór, milczeć zupełnie. To znaczy nie napisać tego utworu, zasiąść do tych tekstów, przeczytać i jakby w takim kontemplacyjnym spojrzeniu pozostać w tej ciszy. No ale powiedzmy, że uznając, że moim powołaniem jest jednak powoływanie dźwięków do istnienia w utworach muzycznych, no to próbowałem tak możliwie nienachalnie się spotkać z tymi tekstami, ułożywszy sobie wcześniej rzeczywiście jakąś drogę. Jest to znaczeniowy palimpsest. To jest bardzo skomplikowana jakby struktura, jeśli chodzi o zestawienia tekstów. Mam świadomość, że to może być nie do przejścia dla słuchacza. Znaczy trzeba by spędzić rzeczywiście trochę czasu, analizując, dlaczego to jest tak ułożone, a nie inaczej, i może ktoś rzeczywiście uznać, że mu się to nie składa w całość, że nie jest w stanie za tym podążać, szczególnie przy tak dużych rozmiarów kompozycji, ale wydaje mi się, że chyba to jest taka próba z jednej strony pokazania bogactwa myśli trynitarnej na przestrzeni wieków, a z drugiej, no nie ma się co oszukiwać, moja bardzo osobista próba zbliżenia się do tego poprzez dźwięki, które wydaje mi się, że mogą powiedzieć czasem dużo więcej niż słowa. W sensie w budowaniu takiej, trochę tak jak rozmawialiśmy o internusie, to jest podobna sytuacja chyba w muzyce, która próbuje dotykać sfery sakrum, że tak jak zresztą pisze o tym kardynał Ratzinger, że artysta posługując się swoim warsztatem stara się udostępnić słuchającym to, z czym on się zetknął na poziomie swojego przeżycia duchowego. Jest to bardzo subiektywne, ale mam nadzieję, że może być dla kogokolwiek wartościowe, jako jakby taka jedna kropelka tego oceanu przelanego do augustynowego dołka, co notabene ma miejsce w tym utworze, bo koniec utworu jest właśnie taki, że wszyscy artyści, jak w symfonii pożegnalnej Haydna, wychodzą i zostaje tylko wiolonczelista, który jest trochę taką duszą tego utworu, i wokalistka, która mu na początku towarzyszyła, śpiewając o tym, że właśnie powinien się zanurzyć w milczeniu i że i tak ta droga do Trójcy to nie będzie ta droga grania przez 70 minut muzyki, bo i tak tą drogą nie dojdzie do niej. No i przelewa sobie tę swoją wodę, aż w końcu tę muszelkę, którą przelewa, sam wrzuca do oceanu.
Boskie Milczenie. To jest moment, do którego tam dochodzimy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w konwersatorium Piotr Tabakiernik, kompozytor muzyki współczesnej na drogach tradycji i mistyki, kładąc kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo panu dzisiaj za obecność.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękujemy za uwagę. Jak zwykle zapraszam państwa do konwersatorium za tydzień o godzinie 13 w niedzielę, jak zwykle. A tymczasem do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.